między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa w niedzielne wczesne popołudnie. Edward Klinik, Czesław Jóźwiak, Jarogniew Wojciechowski, Edward Kaźmierski i Franciszek Kęsy, czyli błogosławiona poznańska piątka. Mówią o nich święci tacy sami jak my. W tych dniach wspominamy 75. rocznicę męczeńskiej śmierci pięciu wychowanków salezjańskiego oratorium przy ulicy Wronickiej 9 w Poznaniu. Z pozoru historii, jakich wiele podczas tragicznej II wojny światowej, we wrześniu 1940 roku wkraczający w dorosłe życie mężczyźni zostali aresztowani przez gestapo, przetrzymywani i maltretowani w hitlerowskich więzieniach. Uznano ich za wrogów III Rzeszy, skazano na śmierć i 24 sierpnia 1942 roku zgilotynowano w Dreźnie. Ale jest w tym jakiś wyróżnik. Ich przyspieszone duchowe dojrzewanie, którego apogeum stanowią słynne listy spod gilotyny, pisane do rodzin, które kończą się zdaniem "do zobaczenia w niebie". Materiał Beaty Sylwestrzak.
Piątka chłopaków, poznaniaków, którzy uczęszczali do oratorium świętego Jana Bosko.
Najprawdopodobniej zostali ściągnięci przez swoich kolegów, którzy mieli tutaj kontakt z salezjanami, którzy przybyli do Poznania, by założyć oratorium, właściwie zakład wychowawczy dla młodzieży rzemieślniczej. Ksiądz Piotr Wąż, jest tam przełożonym wspólnoty zakonnej dołu Matki Bożej Smożycielki Wiernych na Wronieckiej. Oratorium to jest takie pewnego rodzaju środowisko wychowawcze, gdzie według księdza Bosko młodzi ludzie mają wzrastać w dojrzałości. Salezjanie proponowali nie tylko rozwój intelektualny, odkrywanie własnych talentów, ale też proponowali rozwój duchowy, aby chłopcy, którzy przychodzili do tego miejsca, do tego środowiska wychowawczego, stawali się ludźmi dojrzałymi we wszystkich aspektach swojego życia.
Co oferowała formacja salezjańska? Co nadal może oferuje? Czy jest to aktualne?
W naszych dziełach wychowawczych, które w tej chwili prowadzimy w Polsce czy w różnych innych zakątkach świata, dalej ten styl wychowania, jak chciał ksiądz Bosko, założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego na dobrych obywateli i dobrych chrześcijan, jest aktualny. Prowadzona tutaj w Oratorium Poznańskim w ich czasach działalność przede wszystkim zmierzała do ukształtowania wychowanku dojrzałego i wrażliwego sumienia i właściwej postawy moralnej, życzliwego stosunku do innych oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Rozwijano też życie religijne. Salezjanie wówczas i tak samo dzisiaj zachęcają chłopców do częstej spowiedzi, komunii świętej. Wychowankowie uczestniczyli w codziennych nabożeństwach, nowennach, wystawieniach Najświętszego Sakramentu. Tutaj w oratorium wspólnie odmawiano modlitwy salezjańskie na zakończenie dnia, po których salezjanie wygłaszali tak zwane słówka na dobranoc. Takie trzyminutowe nauki oparte właśnie na Ewangelii, które pomagały chłopcom zostać w dojrzałości. W ceremoniach liturgicznych wielu chłopców służyło przy ołtarzu jako ministranci, uświetniało je swoim śpiewem, na przykład w chórze oratoryjnym.
Modlitwa i wychowanie salezjańskie umacnia i przygotowuje do trudnych chwil?
No myślę, że ten okres to było ogólne takie patriotyczne wychowanie, normalne takie wychowanie w domu. Ci chłopacy czuli się Polakami. Artur Piotrowski, wydawca komiksu. To jest raz dom rodzinny, a dwa to jest oratorium u salezjanów, to poczucie wspólnoty.
Ilu chłopaków tutaj przychodziło? Czy oratorium tętniło życiem?
Wtedy oni się wychowywali na Wronieckiej 9, tutaj koło Masztalarskiej, koło Starego Rynku i tam była setka młodych ludzi, dzieci i młodzieży. No na pewno przygotowywało w jakiś sposób.
Na początku, kiedy salezjanie przybyją, zaczynają gromadzić chłopaków, było to około 20 codziennie, natomiast już pod koniec, przed wybuchem II wojny światowej, regularnie w oratorium było 100-150 osób do 180.
Czy wystarczyło miejsca?
Znaczy, równocześnie były prowadzone spotkania towarzystw, gry na boisku, które znajduje się obok oratorium, próby chóru czy grupy teatralnej, także to się jakoś rozkładało po tych pomieszczeniach, które były dla nich tutaj przygotowane, czy w otoczeniu kościoła i zabudowań klasztornych.
Gdy poszukujemy informacji o błogosławionych, o świętych, czytamy hagiografię, oglądamy filmy. Skąd pomysł na komiks?
Tutaj była taka sytuacja, że ja się tematem Piątki zajmowałem dosyć długo, bo od 99 roku to się wzięło też z Duszpasterstwa Akademickiego Salezjanów, tak jak Misterium na Cytadeli. Ta historia mnie zafascynowała, ponieważ to byli zwykli chłopacy, nie właśnie osoby zakonne czy księża, którzy po prostu żyli jako porządni ludzie i wstąpili do Narodowej Organizacji Bojowej, chcieli w pewien sposób bronić ojczyzny przed hitlerowcami. No, skończyło się tak, że zostali aresztowani poprzez wsypę.
Kościół na Wronieckiej.
Kościół i klasztor poświęcono Matce Bożej Smorzycielce Wiernych, która jest główną patronką Zgromadzenia Salezjańskiego. Odremontowany kościół poświęcił kardynał August Chlond.
Dlaczego właśnie Matka Boża Wspomożycielka Wiernych? Jakie znaczenie miała dla błogosławionej Piątki Poznańskiej?
Kiedy w kościele dużo dyskutowano na temat dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ksiądz Bosko zaczął wzywać Maryję pod tytułem Niepokalanej. Ale też wtedy Kościół doświadczył gdyby opieki też Maryi pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych. Na przykład papież Pius VII, który był w niewoli francuskiej dzięki właśnie nabożeństwu do Maryi Wspomożycielki Wiernych, został wówczas uratowany z niewoli, mógł z powrotem wrócić do Watykanu. I ksiądz Bosko zaczyna stopniowo wzywać właśnie Maryję pod tym tytułem. I kiedy zakłada zgromadzenie salezjańskie, kiedy jego pierwsi wychowankowie zostają salezjanami, to właśnie jak gdyby nakłania ich do nabożeństwa do Maryi właśnie pod tym tytułem. I mówi, że jeżeli będziemy czcili Maryję jako Wspomożycielkę Wiernych, to zobaczymy, co to są prawdziwe cuda. Dlatego Salezjanie oddają cześć Maryi pod tym wezwaniem, Wspomożycielki Wiernych, i tego też uczą swoich wychowanków, zarówno w czasach właśnie błogosławionej Piątki Poznańskiej, jak i dzisiaj.
24 dzień każdego miesiąca.
W tym dniu zawsze o godzinie 18 mamy mszę świętą, wotywną do Maryi Wspomożycielki Wiernych, i po mszy świętej przedstawiamy przedstawnictwo Matki Bożej naszych błogosławionych męczenników, wychowanków naszego oratorium, dziękczynienia, prośby o te łaski, które potrzebujemy do godnego chrześcijańskiego życia. Oczywiście w tym nabożeństwie mogą uczestniczyć wszyscy, nie tylko wychowankowie tejszego domu.
Droga męczeństwa?
Ich droga... Oni zostali w 1940 roku 21 i 23 września aresztowani, a zgilotynowani 24 sierpnia 1942 roku. Ich droga była taka, że jakby przez cały czas dawali świadectwo takiej radości wspólnoty, bo oni przez cały czas jako Piątka zostali aresztowani, zostali zgilotynowani jako Piątka. To jest fenomenalna historia.
Czy chłopacy pochodzili z rodzin ze Starego Rynku, czy skądś jeszcze musieli przyjeżdżać specjalnie?
Znaczy, błogosławiona Piątka Poznańska akurat mieszkała wokół Starego Rynku. Z poznańskiej Piątki tylko dwóch chłopców było rodowitymi poznaniakami. W Poznaniu urodzili się Edward Kazimierski i Rogniew Wojciechowski. Natomiast rodzina Czesława Jóźwiaka pochodziła spod Bydgoszczy. Edward Klinik i Franciszek Kęsy urodzili się na terenie Niemiec. Natomiast wszyscy zamieszkiwali w okolicach Starego Rynku. Na dalej od oratorium od Wronieckiej mieszkała rodzina Franciszka Kęsego. Obecnie jest to ulica Królowej Jadwigi, skrzyżowanie z ulicą Strzelecką.
Jak komiks przedstawia ich proces, wyrok na zgilotynowanie?
To jest cała historia przedstawiona tutaj w komiksie. Od początku ich życie przedwojenne, ich relacje rodzinne.
Kolorystyka, jak układać teksty?
No, kolorystyka właśnie, to było tak, że tutaj współpracownik Witek Kaczyk i Wojtek Nawrot, który rysował, zastosowali taką nowoczesną kreskę, która pozwoliła na dotarcie do, jakby to są takie trendy współczesne, istotne, tak żeby dotrzeć tą historię, żeby to była ciekawa, atrakcyjna dla młodego czytelnika. No i już tych komiksów rozeszło się 10 tysięcy. Część została rozdanych, część została sprzedanych.
Błogosławiona Piątka Poznańska, znana za granicą?
Kiedyś wiem, że kolega mój otrzymał ten komiks od kogoś z Nowego Jorku, więc to po prostu się pojechało za ocean i to wróciło.
Czy świętość jest czymś szczególnym, czy jednak każdego może dotyczyć?
Znaczy, jak patrzymy właśnie na świadectwa szkolne naszych błogosławionych oratorianów, ich podstawę w oratorium, to tak naprawdę nie wyróżniali się czymś szczególnym spośród swoich rówieśników. Ich zainteresowania były podobne, każdy odkrywał swoje talenty, które w nim drzemały.
To byli właśnie zwykli, normalni chłopacy, którzy mieli marzenia. Oprócz tego, że się poznali w oratorium u Salezjanów, oni normalnie chodzili do szkoły, potem pracowali w trakcie okupacji, potem chodzili na randki z dziewczynami do kina. No, normalni chłopacy, aresztowani w wieku 17-20 lat, próbowali złamać szczególnie Czesława Jóźwiaka, który był jakby odpowiedzialny za wprowadzenie chłopaków do podziemia.
Czy coś szczególnego o Czesławie Jóźwiaku?
No, Czesław Jóźwiak to był ich przywódca, to był człowiek, którego ojciec pracował w policji śledczej.
Czesław Jóźwiak był związany z oratorium przy ulicy Wronieckiej od 10 roku życia. Jego postać można by nazwać dzisiaj animatorem. Zachował się poczuciem odpowiedzialności za innych, szczególnie młodszych. Przed różnego rodzaju wyjazdami, szczególnie na kolonie, mamy zwracały się do niego o opiekę nad synami, którzy byli od niego młodsi, i chłopcom nakazywały słuchać Czesia. A chłopcy sami go nazywali tatą. I dlatego w niekwestionowany sposób był autorytetem nie tylko dla chłopców z oratorium, ale również dla swoich przyjaciół z Piątki. W oratorium był prezesem Towarzystwa Niepokalanej, ale też aktywnie udzielał się we wszystkich zajęciach oratoryjnych. Organizował zawody sportowe, występował w przedstawieniach, śpiewał w chórze, gromadził wokół siebie młodszych chłopców, by opowiadać im historię z trylogii Sienkiewicza. Uczęszczał do gimnazjum świętego Jana Kantego w Poznaniu, aczkolwiek jakieś wyniki, które osiągał w szkole, nie były oszałamiające. Można powiedzieć, tak jak reszta Piątki, na poziomie średnim czy przeciętnym. Jako jedyny z Piątki należał do harcerstwa.
I on był bardzo dobrze wychowany, uczestniczył w działaniach przysposobienia obronnego jeszcze przed wojną i jako pierwszy ruszył jeszcze w sierpniu 1939 roku już na wojnę razem z, jeszcze kiedy nie było wiadomo oficjalnie, że ona wybucha, tylko ruszyli ze swoimi oddziałami już pomagać wojsku. Jako jedyny walczył w bitwie i tutaj są dwa źródła, różnie mówią. Jedni mówią, że w bitwie pod Koronowem koło Bydgoszczy, inni mówią, że w bitwie nad Bzurą, ale to do końca nie jest wiadome.
Błogosławieni są wśród nas.
Dlatego ten styl wychowawczy, który proponują Salezjanie, też to wychowanie, które otrzymali w domach rodzinnych, spowodowało, że ich wiara tak naprawdę wydała owoce wtedy, kiedy została poddana próbie, czyli w okresie uwięzienia. Tam byli tymi, którzy nie tracili nadziei płynącej z wiary, co widać szczególnie w ich listach, które pisali do domów rodzinnych, czy w grypsach, które zostały przekazane. Też świadectwie Henryka Gabriela, który był z nimi uwięziony, ale nie został skazany na śmierć. I on też daje właśnie świadectwo potem, że ta wiara w tym okresie uwięzienia jak gdyby wydaje owoce świętości. Także święty może być każdy, jeżeli tą wiarą żyje.
Cały czas ich listy do rodzin, czy listy ostatnie słowa spod gilotyny tak zwane. Ich właściwie wychowawca, ksiądz Leon Musielak, który zmarł w 1998 roku tutaj w Poznaniu, na Wronieckiej. On do końca właśnie wierzył, że ci chłopacy zostaną beatyfikowani. Już nie doczekał beatyfikacji, bo to był 99 rok. A chłopacy zostali beatyfikowani wśród 108 męczenników II wojny światowej, czyli to była właściwie, wśród tych męczenników była ósemka świeckich, a reszta to były osoby zakonne i kapłani, czyli pięciu kolegów, przyjaciół razem został beatyfikowany. To jest nieprawdopodobna historia, którą tutaj, z której Poznań może być dumny.
Jak jeszcze można spotkać błogosławioną Piątkę w Poznaniu?
Oczywiście Piątka Poznańska jest upamiętniona w naszym kościele na ulicy Wronieckiej. Przy ołtarzu księdza Bosko mamy ich obraz, który przedstawia ich właśnie w tym wieku mniej więcej, jakim oddali swoje życie za ojczyznę i za Jezusa Chrystusa. Przy tym ołtarzu znajduje się właśnie księga podziękowań, próśb. Te łaski, które wypraszamy przez ich wstawiennictwo i przedstawiamy właśnie 24 każdego miesiąca.
od lat pięciu z nich młodych tak, którzy umieli pięknie żyć. Trzymaj chwilę tę, może ty błogosławionym będziesz.
Tacy sami jak my, zakochani jak ty, pełni życia i sił, wierni Bogu do końca. Tacy sami jak my, zakochani jak ty, pełni życia i sił, wierni Bogu.
Między niebem a ziemią.
Idźcie i głoście. To hasło 7. ogólnopolskiej pielgrzymki ministrantów i lektorów. W sobotę 17 czerwca do Poznania przejadą setki ministrantów. Zapraszają organizatorzy pielgrzymki.
Na pewno ta inwazja nie będzie jakoś złowieszcza dla Poznania, a raczej odwrotnie, pewną zapowiedzią tego, że młodzi ludzie są w Kościele i młodzi ludzie też ożywiają wspólnotę Kościoła. Ksiądz Adam Bickenhagen, duszpasterz służby liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej. Spodziewamy się, że w Poznaniu spotkają się ministranci z całej Polski. Może to być około 5000 młodych ludzi, młodych chłopaków. Ministranci są tak charakterystyczną grupą w każdej parafii. Zawsze ich widzimy przy ołtarzu. A teraz poprzez wspólne spotkanie chcą też pokazać, że ich miejsce w Kościele jest bardzo ważne. Że oni też swoją obecnością, swoją służbą przy ołtarzu głoszą Chrystusa, do czego zresztą nawiążemy w haśle pielgrzymki, a są to słowa idźcie i głoście.
Jest to już 7. pielgrzymka ogólnopolska. Myślę, że pobicie rekordu z Lichenia 10 tysięcy ministrantów byłoby bardzo dobre, chociaż 5 tysięcy byłoby równie, myślę, imponującą na te czasy liczbą. Michał Bondyra, redaktor naczelny miesięcznika KNC, Królną Chrystę. Te spotkania to dwa takie wymiary, czyli ta integracja, czyli zawsze mówimy, żeby sami się policzyli, zobaczyli, jak jest ich dużo i gdzieś wzrastali w tej codziennej służbie. A z drugiej strony mamy też formację, bo obok mszy świętej jest ten taki mocny aspekt ewangelizacyjny, mocny aspekt świadectwa. Raz poprzez przejście wraz z Jezusem, marszem od kościoła farnego do katedry. Dwa też poprzez na pewno koncert Licy i 2TM23, gdzie prócz koncertu będzie też świadectwo samego charyzmatycznego lidera tej grupy.
ta formacja zewnętrzna, którą ministranci okażą wobec poznaniaków, bo będą widoczni w mieście, ale także i ta formacja wewnętrzna tych, którzy przyjadą na pielgrzymkę. Startujemy z samego rana o godzinie 9. Proponujemy, aby zaczęli od tak zwanych kościołów stacyjnych, aby w różnych kościołach naszego miasta, które są wpisane w jego historię, kulturę i trudno byłoby sobie poznać bez tak naprawdę tych kościołów wyobrazić. Chcemy, żeby ministranci tam przyjrzeli się swojemu powołaniu, do czego Pan Bóg ich wybiera i powołuje. Czy to jest rzeczywiście droga życia małżeńskiego czy kapłańskiego, ale także bardzo ważne, w jaki sposób swoim życiem mogą pokazać. I tutaj myślę, że bardzo mocno nawiązuje konkurs, który zorganizowało czasopismo ministranckie KNC, Król Neuchryste, gdzie proponowaliśmy ministrantom, żeby w swoich wspólnotach, czy też indywidualnie, zastanowili się, jak ministranci dzisiaj głoszą Ewangelię. I możemy tutaj z panem Michałem powiedzieć, że efekty naprawdę przerosły nasze oczekiwania, jeżeli idzie co do jakości owych filmów. One naprawdę budują gdzieś też serce, że ministranci, młodzież czy dzieciaki w swoich parafiach, w swoich miejscowościach bardzo mocno zaznaczają też, że są tam obecni i ta obecność daje coś światu.
Te filmy pokazują, że ministrant to nie tylko ten, co pobożnie służy w kościele, ale też potrafi się zachować poza kościołem i chyba to jest trudniejsze. Trudniej jest wyjść gdzieś na przykład na ulicę ubrany w albę czy w komrze, ale też trudno wyjść na przykład do swojego środowiska i nie bać się mówić o Chrystusie, mając gdzieś z tyłu głowy to, że można być obśmiany przez rówieśników. I ja myślę, że te filmy fajnie pokazują to, że oni to są normalni ludzie, funkcjonują w społeczeństwie, którzy mają swoje talenty, swoje zainteresowania, jak każdy inny człowiek, dorastający nastolatek w tym wieku, ale różni się od pozostałych może tym, że mają tą większą świadomość bliskości Boga, głębszą wiarę, no i to, że w związku z tym starają się też bardziej myśleć po chrześcijańsku.
Chcemy wszyscy spotkać się w Farze Poznańskiej o godzinie 10.30, by o 11.00 ruszyć marszem z Jezusem. Przed katedrą, do której będziemy zmierzać, będziemy wspólnie celebrować mszę świętą. Oczywiście poczęstujemy też młodych obiadem i tą tradycyjną szynaką z glancem, co znamienne w Poznaniu. No i blok popołudniowy, rozpoczniemy od wręczenia nagród uczestnikom konkursów. Całość zakończy się koncertem Licy 2M23, połączony ze świadectwem także muzyków, którzy w swojej historii życia naprawdę mogą dużo powiedzieć i zaświadczyć, jak Pan Bóg działa w ich życiu.
Dla każdego z uczestników będzie przygotowany pakiet, między innymi też KNC Pielgrzym, gdzie będzie też wywiad z Licą, który ministrantem owszem nie był, ale myślę, że fajnie spina to, co robi z zawołaniem ministranckim, bo powiedział mi takie zdanie: dobra nowina jest ważna zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie to odpowiedź na ministranckie Król Neuchryste, a dobra nowina to z kolei nawiązanie do hasła idźcie i głoście. Także myślę, fajnie się spina jego obecność, jego koncert w tym naszym wspólnym przedsięwzięciu. Ministranska posługa to formacja, która nie tylko daje powołania kapłańskie, chociaż jakby się zapytać księży, to 90% z nich, z ministrantów się wywodzi.
Zdecydowanie.
Mówi chociażby jeden z przedstawicieli tych, którzy z ministrantów się wywodzą. No ale też powołanie do życia w rodzinie, czyli to takiego dobry przykład na konkretnego faceta, męża, ojca, który później swoją rodzinę będzie kształtował według zasad chrześcijańskich i przyprowadzi też tą rodzinę do kościoła.
Hallelujah!
między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem Salezjanie z lądu, ksiądz Dominik Chmielewski i ksiądz Maciej Sarbinowski.
Drodzy radiosłuchacze, kolejne nasze spotkanie z Ewangelią i pozwólcie, że trochę inaczej się przywitamy, a mianowicie słowami świętego Pawła, które słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Nie jest to początek mszy świętej ani żadnego innego nabożeństwa, ale spotkanie ze Słowem Życia w wyjątkową niedzielę, a mianowicie w uroczystość Trójcy Świętej. I dlatego w ten sposób witamy się. I zobaczmy, Trójca Święta to jest ta rzeczywistość, która wymyka się ludzkiemu rozumieniu, ludzkiemu też umysłowi. Mamy jednego Boga, ale w trzech osobach i jesteśmy czasami oskarżani przez inne religie, między innymi przez muzułmanów, że uprawiamy politeizm, ale tak nie jest. Bóg nam się objawił właśnie jako Trójca Święta. To On objawił siebie, a nie człowiek stworzył też Boga. I zobaczmy, że Bóg jest miłością i Bóg jest wieczny. Żeby miłość była wieczna, to muszą być podmioty tej miłości. Ktoś, kto kocha, ktoś, kto jest kochany i łącząca ich miłość. Mamy zatem Ojca, Syna i Ducha Świętego. I oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić w jakiś wykład akademicki na temat Trójcy Świętej. Mamy ją, objawiła nam się jako wspólnota doskonała i możemy sobie również zadać pytanie, czego możemy uczyć się od tej wspólnoty doskonałej. Zobaczmy, że kiedy uważnie czytamy Nowy Testament, to widzimy, jak Trójca Święta, kiedy się objawia, poszczególne osoby Trójcy Świętej objawiają nam się, to w jaki piękny sposób mówią o innej osobie. Nigdy nie mówią o sobie samym. Dana osoba nie wskazuje na siebie. Mówi o kimś innym. Niejako, możemy powiedzieć w cudzysłowie, że promuje tę drugą, inną osobę. Kiedy Bóg Ojciec w Nowym Testamencie przemawia, to wskazuje na Syna. Na przykład, to jest mój Syn umiłowany. Wsławiłem Go i jeszcze Go wsławię. Bóg Ojciec nie wskazuje na siebie samego, że ja tutaj jestem najważniejszy. Co robi Jezus Chrystus? Wskazuje na Ojca. Przepięknie ukazuje Go ludziom. Nie skupia uwagi na sobie samym, ale ukazuje piękno serca Boga Ojca. Co robi natomiast Duch Święty? Jezus oczywiście nam mówi, że posyła do nas Ducha Świętego. On będzie w nas pracować. Będzie nas czegoś również uczyć. Duch Święty, Jego imię hebrajskie Ruach, ale kiedy Duch Święty przychodzi do naszego serca, to jakie słowa niejako podaje nam, abyśmy się nimi modlili? Dwa. Z jednej strony Abba i to słowo, które odnosi się do Ojca i drugie słowo, na które wskazuje Duch Święty, to Maranata. Słowo, które wskazuje na Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, mogłoby być przepięknym ćwiczeniem dla nas w tym tygodniu właśnie to, byśmy w naszym mówieniu, wypowiadaniu się coraz więcej mówili na temat innych osób i to jeszcze dobrze też mówili. I również spróbujmy przełożyć to na naszą modlitwę, że w modlitwie będziemy również prosić bardziej za innymi niż za nami samymi. Na przykład, Panie, proszę Ciebie o Twoje większe błogosławieństwo dla tej czy tamtej jeszcze innej osoby niż dla mnie samego. Możemy tę piękną lekcję wyciągnąć od Trójcy Świętej. Możemy wzorować nasze życie wspólnotowe rodziny, wspólnot formacyjnych, wspólnoty parafialnej, wspólnot też jeszcze jakichś innych, by zwracać uwagę na kogoś innego, by więcej uwagi poświęcać komuś innemu. Nasz Bóg jest miłością. Miłością to znaczy czym?
Miłością to znaczy nieustannym stwarzaniem nas do pełni szczęścia, dlatego że jak się kogoś kocha z całego serca, to chce się z całego serca, żeby był szczęśliwy, najszczęśliwszy, jak to tylko można sobie wyobrazić. I Bóg, stwarzając każdego z nas, stwarza go do największego, niesamowitego szczęścia, które się nigdy nie skończy. Mamy przygotowane w niebie mieszkanie, czyli mieszkanie, które jest sercem Trójcy Świętej. Sercem Ojca, sercem Syna, sercem Ducha Świętego. I każdy z nas jest tutaj na ziemi, choć tak naprawdę jest dzieckiem wieczności.
Bóg Ojciec wymarzył sobie każdego z nas. Jeszcze zanim Twoja mama nosiła Cię pod swoim sercem, On nosił Cię w swoim umyśle, w swoim sercu, marząc o Tobie, wymyślając sobie Ciebie takiego właśnie, jakiego jeszcze nie stworzył, aby móc Go ukochać. Także nikt z nas nie jest niechciany, nie jest przypadkiem, jest tym, który jeszcze przed stworzeniem świata był wymarzony w sercu Ojca, niesiony w Jego sercu, zanim pojawił się w realnym czasie na świecie. I tu jesteśmy na ziemi po to, aby przygotować się do życia w niebie. To jest ten krótki moment, w którym mamy tak bardzo zakochać się w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym, że w chwili śmierci będziemy gotowi, aby zaślubić Boga, aby On nas zaślubił na całą wieczność. I teraz bardzo ważne jest zrozumienie, że Bóg w Trójcy Świętej chce, aby każdy z nas budował relację z Bogiem w Trójcy Świętej, czyli jedyną i niepowtarzalną relację z Ojcem, jedyną i niepowtarzalną relację z Synem, jedyną i niepowtarzalną relację z Duchem Świętym. Kiedy studujemy mistyków i świętych, to widzimy, że oni bardzo wyraźnie odróżniają, kiedy przychodzi do nich Ojciec, kiedy przychodzi Syn, kiedy przychodzi Duch Święty. I mówią też o tych wewnętrznych, nieprawdopodobnych odczuciach w sercu, psychice, w emocjach, kiedy rozmawiają z Ojcem, kiedy rozmawiają z Synem, kiedy rozmawiają z Duchem Świętym. I to jest fenomenalne. O tym troszeczkę zapominamy, ponieważ wielu z nas gdzieś, być może w sposób naturalny, skupiło swoje życie wewnętrzne tylko na Jezusie. Ale jeżeli uzmysłowimy sobie, że my jesteśmy powołani do życia z Trójcą Świętą, to musimy budować tą jedyną i niepowtarzalną relację tak z Ojcem, jak i z Synem, jak i z Duchem Świętym. Każda z tych relacji daje nam stwarzanie życia w nowy sposób. Jakiego życia? Z Ojcem jakiego życia? Jakiego życia z Synem? Jakiego życia z Duchem Świętym? To mówi nam cała ekonomia dzieła zbawienia, dzieła krzyża, dzieła miłosierdzia.
W dzisiejszej Ewangelii przypada to piękne zdanie, że Bóg tak umiłował świat. Bóg uczynił krok. Jezus mówi, to Ojciec zrobi pierwszy krok ku każdemu z nas, ku nam. Co zrobił On? No właśnie dał swojego też Syna. Jezus wskazuje na miłość Boga i wtedy, kiedy my również używamy tego sformułowania miłość Boga, to rozumiemy ją bardzo często od strony aktywizmu człowieka, czyli ja mam kochać Boga, ja mam coś robić dla Niego, zapominając, że to On pierwszy nas ukochał, że to ja jestem przede wszystkim umiłowany, jestem kochany, że ten porządek obowiązku, który wypływa z przyjętej wiary, jest wyprzedzany przez porządek daru. Bóg ofiaruje samego siebie. Jak Bóg umiłował? No właśnie jak? To Stary Testament przepięknie również nam ukazuje tego Boga Ojca, który kocha jak matka i jak ojciec zarazem. W Księdze Izajasza padają również przepiękne słowa, to pytanie, które stawia Bóg. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. I wiemy doskonale, przyglądając się miłości ludzkiej, że kobiety mogą zapomnieć swoje dzieci, że je porzucają, oddają, czasami w sposób bardzo też drastyczny znęcają się nad swoimi też dziećmi, ojcowie również. Ale Bóg mówi, nawet gdyby ona, nawet gdyby matka zapomniała o Tobie, to ja nigdy nie zapomnę o Tobie, nie wymarzę Ciebie, ja mam Twoje imię na moich rękach. Coś przerażającego. Nie jestem w stanie zniechęcić Boga, aby mnie też kochał. Również w innym jeszcze miejscu też powie przez proroka Izajasza, że tak jak matka chce pocieszać swojego syna, biorąc na kolana, tak ja chcę również Ciebie pocieszać. Bóg ukazuje pragnienia kochania swojego serca. Oczywiście Bóg tak umiłował świat, do szaleństwa też krzyża. I to właśnie w krzyżu najbardziej objawia się miłość Boga ku nam. W ofierze jedynego Syna, jedynego prawdziwego Zbawiciela. Coś, co jest niezrozumiałe. Coś, co jest nie do przyjęcia przez wielu dzisiaj współcześnie żyjących nam ludzi. Jak można tak kochać, by skazać swoje dziecko na szaleństwo takiej męki, na szaleństwo takiej też śmierci? No właśnie, Bóg tak umiłował każdego z nas. Po szaleństwo, po zgorszenie też krzyża. Ale Bóg wiedział, że w ten sposób może trafić do ludzkiego serca, przebić się przez skorupę, którą człowiek sam sobie stworzył.
To pięknie pokazuje również fenomen daru Ducha Świętego. Wiemy o tym dobrze, że dary Ducha Świętego, które źródłowo pochodzą z serca Boga, właśnie od tej strony często powinny być interpretowane. I wiemy dobrze o tym, że jednym z darów Ducha Świętego, który zapewne też modliliśmy się w Dzień Pięćdziesiątnicy tydzień temu, jest dar bojaźni Bożej. Ale ciekawą rzeczą jest, że kiedy on jest interpretowany od strony Boga, to dar bojaźni Bożej jest lękiem Boga o to, żeby nie stracić nikogo z nas na całą wieczność. Dlatego Bóg, bojąc się, żeby nikt z nas się nie potępił, wysyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapłacił cenę za nasze odkupienie. To jest fenomenalne, to tylko może sobie wyobrazić ktoś, kto ma małe dziecko, małe dzieci, które bardzo, bardzo kocha i teraz mam poświęcić moje dziecko za tych, którzy, no właśnie, jak bardzo muszą być kochani, żeby nie wahać się poświęcić swojego dziecka, które oczywiście samo chce się poświęcić, bo mówimy cały czas o wymianie miłości, która nie jest tego świata, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To nie jest tak, że Bóg Ojciec każe Synowi i Syn w posłuszeństwie to robi, chociaż tego nie chce. Nie, to jest kwestia nie niewolniczego posłuszeństwa, ale kwestia miłosiernego i pełnego miłości poświęcenia się. To jest coś zupełnie innego. Kiedy ja składam siebie w ofierze z miłości do kogoś, nawet oddając swoje życie, a jestem zmuszony niewolniczo przez suche, twarde, okrutne posłuszeństwo. To są dwie kompletnie różne rzeczy.
Jesteśmy za darmo kochani. Przypomina mi się pewna historia. Kończyłem kiedyś rekolekcję w jednym mieście i już miałem wychodzić też z kościoła. Ostatnie spojrzenie właśnie na kościół i widzę, że przed Najświętszym Sakramentem siedzi, adoruje jedna kobieta. I słyszę w moim sercu taki nakaz. Idzie powiedzieć, że jest za darmo kochana. To kłócę się wewnętrznie z Bogiem. Boże, no nie wiem, kim jest ta osoba. Nie chcę siebie robić człowieka nierozsądnego. Nie idę. Idzie powiedzieć, że jest za darmo kochana. Bardzo utkwiły mi te słowa za darmo kochana. Nie idę. No to trzecie podejście Ducha Świętego do mnie. Idzie powiedz, że jest za darmo kochana, bo jeżeli jej nie powiesz tego, to będziesz ją miał na sumieniu. To mnie mocno przekonało. Więc podszedłem do tej osoby, ciągnę ją za rękaw i mówię coś takiego. Proszę Panią, miałem Pani powiedzieć, że jest Pani za darmo przez Boga kochana. Życzę dobrego dnia, ja moją misję już wypełniłem. Wyszedłem z kościoła, idąc przed miasto, w pewnym momencie ta kobieta również idzie za mną i prosi o 3 minuty rozmowy. Mówię, pewnie, że możemy porozmawiać. Zeszło nam kilka godzin, uciekł pociąg i w ogóle. I ta kobieta w pewnym momencie mówi coś takiego. Proszę księdza, rozmawiam z księdzem nawet pod zmienionym imieniem. Tak się boję człowieka, tak się również księdza też boję. Nie przedstawiłam się księdzu, tak naprawdę kim jestem. Dotknęło mnie to, co ksiądz mi właśnie powiedział przed chwilą w kościele, że jestem za darmo kochana. Jakże to jest, proszę księdza, możliwe? Przecież u mnie w domu nic nie ma za darmo. Jeżeli cokolwiek chcę od drugiego człowieka, od moich rodziców, jakieś uczucie, jakąś oznakę miłości, to muszę na to zapracować. I ksiądz mi mówi, że ja jestem za darmo kochana. Tak, jest Pani za darmo kochana i to nie jest wymysł księdza Macieja, ale to objawił Jezus Chrystus, że jesteśmy w naszej biedzie, w naszych poranieniach, w naszych grzechach, w naszych buntach. Jesteśmy za darmo kochani, bo właśnie Bóg tak umiłował świat, że dał Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I być może w tym momencie powstaje jeszcze jedno pytanie. To jeżeli jestem za darmo kochany, jestem za darmo kochana, to co ma zrobić człowiek ze swojej strony, aby mieć udział właśnie w miłości całej Trójcy Świętej, w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego?
Musi przede wszystkim uwierzyć w dzieło miłosierdzia, które jest dziełem Trójcy Świętej. Uwierzyć, czyli każdego dnia ogłaszać to dzieło, ogłaszać Słowo Boże dotyczące tego dzieła i nieustannie przemieniać swoje myślenie każdego dnia, ponieważ to właśnie myśli stanowią pole bitwy albo wygranej, albo przegranej. To myśli, jeśli negatywne dopuścimy, niszczące do swojego życia, one spowodują zrujnowanie naszych emocji, naszych uczuć, za czym pójdą nasze postawy, decyzje i wszystkie sytuacje, które potem bardzo dramatycznie mogą się skończyć. Więc polem bitwy jest umysł. Polem bitwy jest każda myśl. Po prostu muszę wyciąć każdą myśl i wycinać każdą myśl i wyrzekać się jej w imię Jezusa i nakazywać odchodzić ze swojego serca, ze swojego umysłu, która zaprzecza, kontestuje lub kwestionuje dzieło miłosierdzia Trójcy Świętej objawionej w krzyżu Jezusa Chrystusa. Na czym polega to dzieło Trójcy Świętej? Polega na tym, że od momentu anielskiego buntu w niebie, kiedy Lucyfer oderwał się od Boga, który jest Ojcem, stał się sierotą we wszechświecie. Pierwszym, który jest zdeformowany w kogoś, kto przestał ufać miłości Ojca, kto zbuntował się przeciwko Ojcu i kto w efekcie czego stał się szatanem, przeciwnikiem Boga Ojca. I on po prostu odtwarza w każdym z nas dokładnie te same uczucia lęku i strachu przed Ojcem, żeby to zostało zniszczone w naszym sercu, ten fałszywy obraz i fałszywe uczucia i fałszywe myśli przeciwko Bogu Ojcu, przychodzi na świat Jezus Chrystus i na dziele krzyża, w krzyżu łamie, przebaczając, uwalniając nas od wszelkiego potępienia, jakiekolwiek skutki i konsekwencje naszych grzechów, które powodują zdeformowany i fałszywy obraz Boga Ojca, który nosimy w naszym sercu. Jezus pokazuje Ojca w krzyżu. Mówi: Ojciec tak Cię kocha, nie każe, ale umiera. Tak Cię kocha, że nie każe, ale sam jakby przyjmuje karę na siebie, aby dać Ci usprawiedliwienie, dać Ci przebaczenie, dać Ci pojednanie z sobą. To jest niesłychanie ważne, ale samo przebaczenie i samo pojednanie to jeszcze nie wszystko. Potrzeba, żeby do akcji weszła trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, który stwarza nas na nowo jako umiłowane dziecko, umiłowany syn, umiłowana córka, która ma od tego momentu, od dnia Chrztu Świętego, w swoim wnętrzu jedną wielką, potężną modlitwę, chyba najpotężniejszą we wszechświecie, która składa się tylko z jednego słowa, którym jest Abba, 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 czyli tatusiu, 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 bez żadnego lęku, bez żadnego strachu, do tego, który jest z jednej strony wszechmogącym Bogiem, ale moim również umiłowanym tatusiem, który kocha mnie miłością nieskończoną, objawianą w krzyżu swojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc wyznawanie wiary, zaufanie w to, że Ojciec i Syn i Duch Święty kochają mnie miłością, która nie jest z tego świata, tak drogocenną, że Jezus Chrystus, Bóg, wylał za mnie swoją krew i tak cudowną, że Duch Święty wstępuje w moje wnętrze, aby mnie stwarzać na nowo w relacji intymności i miłości z Tatą Niebieskim, to jest to, co potrzebuję nieustannie, na nowo, każdego dnia, w każdej chwili wyznawać.
Drodzy radiosłuchacze, czyli nawet pijąc dzisiejszej niedzieli, tym tygodniu kawę, herbatę, jedząc ciastko, czekoladę, zachwycajmy się i módlmy się w naszym sercu tą prawdą, że jestem za darmo kochany. Boże, Ty mnie naprawdę za darmo kochasz i pomóż mi całym moim życiem, ze wszystkich sił, z wszystkich moich pragnień i myśli, odpowiedzieć również na Twoją darmową miłość, która otwiera mi dostęp do Twojego miłosiernego serca. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten tydzień. Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Wronskiego Klasztoru pozdrawiają Was
ksiądz Dominik Chmielewski
i ksiądz Maciej Sarbinowski, Salezjanie. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.